Witam Was serdecznie, drodzy bracia i siostry, na ostatnim wykładzie dzisiejszego dnia. Chyba nie tylko dzisiejszego dnia, ale w ogóle tego spotkania. Cieszę się i miło mi, że będziemy mogli wspólnie rozważać w trakcie tej godziny lekcję płynącą ze Słowa Bożego. Na początek również chciałem dołożyć pozdrowienia, które przekazują siostry Ilona Szulik oraz Jadwiga Adamek. Te siostry prosiły, aby Was serdecznie pozdrowić. A temat, jaki chciałem braterstwu zaproponować na tą godzinę, która jest przed nami, brzmi rozdwojony umysł. Rozdwojony umysł. Myślę, że każdy z nas wielokrotnie słyszał takie stwierdzenie, że człowiek uczy się na błędach. Mówi się o tym, jak ważne w życiu jest popełnianie błędów i porażek podczas swojego życia. To przecież one najlepiej uczą nas pokory. Dzięki nim napieramy doświadczenia. Uczymy się i zapamiętujemy, że pewnych rzeczy drugi raz lepiej nie robić. Z drugiej strony jest inne powiedzenie, które mówi, że za błędy się płaci. I to też jest prawda. Niestety za błędy trzeba zapłacić w swoim życiu często niemałą cenę. A więc z jednej strony błędy to taki czynnik wychowawczy, taki nauczyciel, który mówi nam więcej tego nie rób. Ale z drugiej strony im mniej popełniałem błędów w naszym życiu, to tym lepiej. Ponieważ cena, jaką może nam przyjść zapłacić za popełnione przez nas błędy, może być naprawdę duża. Czy ktoś z Was, kochani, nie popełnia błędów? Albo nie podejmuje złych decyzji? Albo czy nie zdarza Wam się robić czegoś, czego później żałujecie w swoim życiu? Myślę, że wszyscy na takie pytania mamy jedną odpowiedź. Wszyscy jesteśmy niedoskonali. Jednak sprawa jest o tyle istotna, że o ile za niewielkie potknięcia płacimy najczęściej niewielką cenę, o tyle za te poważne możemy zapłacić naprawdę sporo. I chociaż może to wszystko się wydawać przygnębiające, co ja mówię teraz, to jest tym wszystkim takie, nazwijmy to, ułatwienie. I to ułatwienie polega na tym, że nie musisz popełniać błędów, żeby wyciągać z nich lekcje. Żeby wyciągnąć lekcje z błędów, nie musisz ich popełniać. Jak to możliwe? Możesz uczyć się na błędach innych. Korzyść z tego jest taka, że wyciągasz lekcje z błędów, za które w takim wypadku nie płacisz żadnej ceny. Teoretycznie proste, prawda? No ale najczęściej tylko teoretycznie, ponieważ jesteśmy ludźmi i znaczna część ludzi najczęściej chce spróbować, czy u niego w życiu te rzeczy tak samo zadziałają. Osoby, które mogłyby nam coś więcej na ten temat powiedzieć, a szczególnie na temat kosztów popełnianych błędów, stanowią pewną szczególną klasę pokazaną w Biblii, a mianowicie klasę utracjuszy koron. Jest to klasa ludzi, która utraciła korony. Ludzie, którzy pierwotnie byli przez pewien czas członkami klasy małego statka i tam swój bieg zaczynali. Ale właśnie z powodu błędów, jakie popełnili, stracili tę niepowtarzalną okazję stania się uczestnikami boskiej natury. Nagrody, którą utracili, korony, którą stracili, której posiadanie było równoznaczne z posiadaniem i boskiej natury, i nieśmiertelności. Mieć w zasięgu ręki nagrodę wysokiego powołania, boską naturę, i stracić ją. Spory koszt, prawda? Już nie mówiąc o tych, którzy poszli krok dalej i tak naprawdę nie tylko stracili nagrodę wysokiego powołania, ale stracili również życie na zawsze. Tę klasę utracjuszy koron możemy zauważyć w całej Biblii. Na długo przed rozpoczęciem się wysokiego powołania, co nam pięknie pokazuje, jak Bóg zobaczył ją i napisał o niej, zanim ona się pojawiła. Ale wyraźnie widoczna jest ta klasa również w Nowym Testamencie. Bo kiedy czytamy Nowy Testament, to możemy zauważyć, że w Nowym Testamencie mamy jakby dwie grupy wersetów odnoszących się do poświęconych. Do poświęconych w wieku Ewangelii. Oczywiście są również wersety, które się odnoszą do usprawiedliwionych z wiary i może jeszcze jakieś inne. Ale do poświęconych zauważamy dwie grupy wersetów, które odnoszą się niejako do dwóch grup poświęconych w wieku Ewangelii. Pierwsza grupa to ci, którzy stają się uczestnikami wysokiego powołania i wiernie w nim trwają. Do nich skierowane są wersety pełne zachęty, motywacji, pociechy, wzmocnienia, pokrzepienia. Ale też jest druga grupa wersetów, które możemy zauważyć. Wersetów mocnych, napominających, wręcz surowych w swoim brzmieniu, co do których można wyciągnąć jeden wniosek, że adresatami tych silnie strofujących wersetów nie mogą być wierni wieku Ewangelii. Muszą to być zatem osoby niewierne, które zboczyły z drogi poświęcenia i właśnie do nich w listach, szczególnie apostoła Pawła, są kierowane mocne, strofujące słowa, żeby zawrócić ich z tej złej drogi. Na przykład jeden z takich wersetów to: biegliście dobrze, list do Galacjan apostoła Pawła, biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznym prawdzie? Te słowa można odnieść tylko do niewiernych, których apostoł Paweł w tym wersecie nazywa, określa jako nieposłusznych prawdzie. Odstępstwo poświęconych wieku Ewangelii, jak zawsze w takich wypadkach, zaczynało się w ich sercach. Pojawiało się przede wszystkim w ich sercach. Z czasem jednak przybierało coraz to większe formy i nierzadko z małych rzeczy urastało do bardzo wielkich. Jak wiemy to, że utracjusze Koron to grupa osób, która tworzyła sekciarskie grupy religijne w czasie wieku Ewangelii. A druga rzecz, niejednokrotnie wpływali na pozostałych członków małego statka, czyniąc z nich ludzi dokładnie takich samych, jak oni byli. To znaczy czynili z nich osoby popełniające te same błędy, które oni popełniali. Przez to płacili dokładnie tą samą cenę, którą oni zapłacili. Utratę stanowiska w klasie małego statka. Jak widać, drodzy braterstwo, poświęceni w wieku Ewangelii popełniali błędy, które były bardzo poważne w swoich konsekwencjach, ponieważ nie tylko eliminowało ich z klasy Kościoła, ale zdarzało się również, że stanowiły zagrożenia w ogóle dla ich zbawienia. Jak wiemy, utracjusze Koron ostatecznie osiągnęli zwycięstwo z tą jedną różnicą, że na weselu, na które zostali zaproszeni, byli gośćmi, a nie oblubienicą. Znaczna różnica, prawda? Myślę, że na pewno zrozumie to kobieta, która pretenduje do tego, żeby być narzeczoną dla swojego oblubieńca. Ale z powodu niewierności ostatecznie oblubieniec żeni się z kimś innym. Tak więc pierwszy wniosek, jaki możemy z tego wyciągnąć, może być taki, że jeśli chcesz osiągnąć zwycięstwo w swoim poświęceniu, to z jednej strony naśladuj tych, którzy też to zwycięstwo osiągnęli, ale z drugiej strony korzystaj również z lekcji porażek tych, którzy tego pełnego zwycięstwa nie osiągnęli. Co oznacza, że pewne rzeczy w życiu należy czynić, ale pewnych zdecydowanie unikać. Dzięki temu możesz wykorzystać lekcję płynącą z błędów, które popełnili inni. Jedno z wielu pytań, jakie przy takiej okazji, przy okazji tego tematu może się nasuwać, to dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się stało, że powstała klasa utracjuszy Koron? Sprawa pozornie wydaje się prosta i oczywista. No jak to dlaczego? Przecież byli niewierni. Ale kiedy zastanowimy się głębiej nad tym tematem, to zobaczymy, że problem utracjuszy Koron jest problemem złożonym. Czy zastanawialiście się, braterstwo, co takiego działo się w głowie i sercu? No przecież członków klasy małego statka, że tracili koronę. Przecież nikt z nich tego nie chciał. A jednak była jakaś przyczyna, która sprowadzała ich z drogi poświęcenia na manowce, przez co tracili stanowiska w klasie małego statka. Że przekraczali pewne granice i nie było już możliwości powrotu. Byli to przecież ludzie, którzy oddali swoje życie Bogu, którzy byli spłodzeni z Ducha Świętego, którzy przez pewien czas byli wierni swoim ślubom poświęcenia. Co więcej, towarzyszyła temu rezygnacja z rzeczy samolubnych i światowych. Przez pewien czas praktykowali zapieranie się tych rzeczy światowych i samolubnych. Co więcej, czynili postęp w studiowaniu Słowa Bożego i w poznawaniu prawdy. Jedni bardziej, drudzy mniej. A jednak przyszedł taki okres w ich życiu, że jakby zaczęli zapominać o tej wierności, o tej pierwszej miłości. I to zapieranie się siebie i świata stawało się coraz słabsze. A w to miejsce, co się pojawiało, dogadzanie pewnym pobudkom cielesnym i światowym. Znacznie zmalała ich aktywność w sprawach duchowych. Za to zwiększyła się aktywność właśnie w tych sprawach samolubnych i światowych. Ostygła ich gorliwość, ostygło ich zamiłowanie do studiowania Słowa Bożego, do prawdy, a w to miejsce pojawiały się inne tematy. Nierzadko tematy związane z tym, że tworzyli nowe nauki, nowe, czytaj, swoje. Pytanie, co się stało? Co się stało? Biblia mówi nam o tej przyczynie, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy był ich rozdwojony umysł. I o ile na początku płynęli na fali uniesienia związanego z poświęceniem i potrafili te wszystkie rzeczy kontrolować, o tyle później, kiedy ta siła i motywacja związana z poświęceniem zaczęła słabnąć, zaczęli też stopniowo coraz bardziej ulegać tej tendencji rozdwojonego umysłu. Innymi słowy, obok duchowej woli serca i umysłu, w mniejszym lub większym stopniu używali również cielesnej, światowej, nierzadko też grzesznej woli serca i umysłu. Pomimo tego, że wciąż próbują zachowywać Ducha Świętego w swoich sercach, to jednak cały czas próbują go łączyć z duchem samolubnym i światowym. To są ludzie, którzy przyłożyli rękę do pługa, ale oglądają się za siebie. To są ludzie, którzy idą do ziemi obiecanej, ale w pewnym momencie zaczynają tęsknić za Egiptem. Główna przyczyna? Rozdwojony umysł. I o tym rozdwojonym umyśle możemy przeczytać w dwóch wersetach Słowa Bożego. Te dwa wersety Słowa Bożego to są wersety z listu do Jakuba. List do Jakuba, pierwszy rozdział, werset 8 i list do Jakuba, czwarty rozdział, werset 8. Zacznijmy od tego pierwszego. Jakub 1:8. Nowy przekład, w ogóle może wspomnę o tym, że korzystam z różnych przekładów i nie zawsze może powiem z jakiego, więc to może być albo Biblia, albo Nowy Przekład, albo Biblia Romaniuka, albo Kowalskiego, albo Biblia Poznańska, Gdańska. Mniej więcej, jeśli sobie przypomnę, to może powiem, ale żebyście bratysto mieli na uwadze, że te wersety mogą być z różnych przekładów. Jakub 1:8, Nowy Przekład. Człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny w całym swoim postępowaniu. A przykład Kowalskiego, mąż serca dwoistego. Biblia Poznańska, mąż wewnętrznie rozdarty. Biblia Gdańska, mąż umysłu dwoistego. I Biblia Króla Jakuba również mówi nam o tak zwanym podwójnym umyśle. Jakub 4:8 mówi nam dokładnie to samo stwierdzenie. Używa tego samego zwrotu. Jakub 4:8. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy. Greckie słowo użyte w tych wersetach, to o które nam chodzi, ten zwrot rozdwojona dusza, pochodzi z greckiego słowa dipsychos. Dipsychos. Di, czyli coś podwójnego. Psychos od słowa psyche. A psyche to nic innego jak życie, dusza, serce, uczucie, skłonność, osobowość, charakter, rozum, rozsądek, intelekt. Czyli dipsychos to nic innego jak podwójne życie, podwójna dusza, podwójne uczucia, podwójna skłonność, podwójna osobowość, podwójny rozsądek, podwójny intelekt. Z treści tych wersetów od razu widać, że nie mogą stosować się do wiernych wieku Ewangelii. Adresatem tych wersetów nie mogą być członkowie małego statka. Ani też nie może być świat, ponieważ ludzie obu tych grup, zarówno z wiernych wieku Ewangelii, jak i tych całkowicie światowych, są skupieni na jednym celu i nie mają problemu z rozdwojeniem, z tego typu rozdwojeniem. Świat jest skupiony na realizacji swoich światowych celów i sprawy duchowe ich w ogóle nie interesują. A wierni w jego Ewangelii są skoncentrowani na realizacji swoich duchowych celów i sprawy światowe zupełnie ich nie interesują. Więc o kim mówi Jakub? Apostoł Jakub odnosi te słowa do ludzi, którzy są trochę po jednej, a trochę po drugiej stronie. Grają jakby na dwa fronty. Mają umysł podzielony, dosłownie jak Biblia Poznańska, tutaj mówi rozdarty. Rozdarty na dwie części. Na tą dobrą i na tą złą. Na te elementy cielesne i na elementy duchowe. Pragnienia, myśli, uczucia, które są podzielone na część, która chce służyć Bogu, ale również na część, która chce służyć czemuś przeciwnemu. Tak więc człowiek o rozdwojonym umyśle to nie jest człowiek, który odrzuca Boga, który rzuca się w wir grzechu, światowości i takiego bezgranicznego egoizmu. To nie o taką postawę tutaj chodzi. Człowiek o rozdwojonym umyśle nie odrzuca Boga. On z jednej strony chce się Bogu podobać. On chciałby się Bogu podobać. Ale z drugiej strony tak całkowicie nie chciałby rezygnować z rzeczy, które są mu bliskie, ale które nie znajdują uznania w oczach Pana. Tak więc do tych wersetów z listu Jakuba możemy jeszcze dorzucić trzy kolejne. Przynajmniej dwa z nich, znaczy przynajmniej dwa. Tych wersetów jest pewnie więcej, ale te dwa z nich, dwa z trzech, które ja tutaj chciałem zacytować, odnoszą się do ludu Bożego, zanim rozpoczął się wiek Ewangelii. Pierwszy z tych wersetów to Jozue 24:15. Księga Jozuego 24:15. I brzmi on następująco. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie, lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Jozue zwraca się do narodu izraelskiego i mówi tak. Możecie sobie wybrać, komu chcecie służyć. Albo Bogu Jahwe, albo tym bogom amorejskim. ale zdecydujcie się na jedną z tych opcji. Dlaczego Jozue stawia ich przed takim wyborem? Dlatego, że naród izraelski, jak większość niedoskonałych ludzi, jest skłonny do zajmowania takiej właśnie postawy. Postawy rozdwojonego umysłu. Że tak jest, to mówi nam o tym prorok Eliasz. Prorok Eliasz, który w pierwszej królewskiej 18:21, pierwsza królewska 18:21 mówi takie słowa. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł: jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Biblia Gdańska, tu akurat podoba mi się to słowo, chramać na dwie strony. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeśli Baal, to idźcie za Nim. I co mu lud na to odpowiedział? Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. I ostatni z wersetów, to już Nowy Testament, wiek Ewangelii, słowa naszego Pana z Ewangelii Mateusza 6:24, że nikt nie może służyć dwom Panom, nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Wszystkie te wersety, drodzy braterstwo, łączy jedna myśl, ponieważ wszystkie one mówią o służbie dwom Panom. Ale w ostatnim z cytowanych wersetów, słów z wersetów, w którym nasz Pan się wypowiada na ten temat, to mówi on, że nie możesz służyć dwom Panom. Nie trudno wywnioskować, o co chodzi naszemu Panu. Że naszemu Panu o to chodzi, że nie możesz służyć dwóm przeciwnym sprawom. Nie możesz służyć dwóm przeciwnym Panom. Bo jak służysz jednemu, to wtedy tego drugiego, którego masz po drugiej stronie, niestety, ale zaniedbujesz. Ale ktoś może powiedzieć, zaraz. Ale o co tutaj chodzi właściwie? Przecież każdy z nas składa się z takiego dokładnie podzielonego człowieka, czyż nie? Czy nie mówimy o starym i nowym człowieku, o starym i nowym Adamie? Czy apostoł Paweł, członek Kościoła, członek Gwiezdny, nie mówił, że przez cały czas toczy się w nim walka między tymi dwoma siłami? A przecież nikt nie powie, że apostoł Paweł był człowiekiem o rozdwojonej duszy. Więc sam fakt posiadania w sobie osobowości starego i nowego człowieka nie jest stanem, który Biblia nazywa rozdwojony umysł czy rozdwojona dusza. To na czym polega ta różnica? Cały problem polega na tym, że w umysłach Kościoła ta walka między starym a nowym człowiekiem, czyli między nowym stworzeniem tak naprawdę, a tym starym, tak naprawdę rzeczywiście się toczyła. I członkowie Kościoła przez całe swoje życie dążyli do uśmiercenia tych grzesznych, cielesnych, samolubnych pragnień. Natomiast utracusze koron nie. Oni na początku podejmowali tą walkę, ale z czasem z niej zrezygnowali. I miejsce walki zajęła próba znalezienia kompromisu między tym starym a nowym człowiekiem. Próbowali zadowolić jako jednego i drugiego, służyć jednemu i drugiemu. I o tym właśnie mówi ten werset, że próbowali służyć Bogu, ale też również próbowali służyć Mamonie. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tym wersecie, ponieważ nam często Mamona kojarzy się z pieniędzmi, z dobrami materialnymi. Nie możesz służyć Bogu i jednocześnie służyć pewnej formie dóbr materialnych. A ponieważ ja mam mało, nie jestem milionerem, czyli kimś, kto zatracił się w pogoni za pieniędzmi, to czuję, że jakby ten werset trochę mnie mija, że on tak za bardzo mnie nie obejmuje. Jak mogę służyć mamonie, której nie posiadam? No te 2-3 tysiące, 4 może, które mam, co mi starcza na utrzymanie mnie, rodziny, może coś tam jeszcze odłożę? To jak to mogę nazwać w ogóle mamoną? Ale nasz Pan nie mówi ani o milionerach, ani o tym, co ty posiadasz. Nasz Pan mówi o tym, jaki jest stan naszego serca. Jakie są nasze uczucia w sercu do tych rzeczy. I chociaż nasz Pan w tym wypadku ma na myśli dobre materialne, z pewnością mamona jest dobrem materialnym, to jednak pierwsze zdanie mówi, że nie może służyć dwom Panom. A więc w tym wypadku, w kontekście tego stwierdzenia, tym drugim Panem jest ta mamona. Ale rozszerzenie tej myśli możemy znaleźć u apostoła Jana, który mówi: dziateczki, strzeżcie się bałwanów. Strzeżcie się bałwanów, czyli kogo? Tego drugiego Pana, tego drugiego Boga. Strzeżcie się kogoś, komu moglibyście służyć równolegle do Boga Najwyższego. To jest właśnie ta historia z narodu izraelskiego. Kiedy Eliasz mówi, jeśli Baal jest Bogiem, to idźcie za Nim. Ale zdecyduj się na jednego Pana. Tak więc słowa tych wersetów mówią nam, że tym drugim Panem tak naprawdę może być wszystko, co ma dla nas wartość, i jest konkurencją dla Boga i prawdy. To oczywiście mogą być rzeczy doczesne. Dobra materialne, może pieniądze, może pragnienie tych rzeczy. Ale to może być również nasze ego. Pragnienie bycia kimś w tym świecie. A może pragnienie bycia kimś wśród braci. albo postępowanie nie tylko według boskich zasad, ale również według swoich. Raz tak, raz tak. Taka podwójna moralność, że tam, gdzie ja mam większą korzyść, to sobie wybiorę zasady, według których będę postępował. Albo podwójna sprawiedliwość. Zależy, kogo przychodzi oceniać. To mam taką sprawiedliwość albo inną. Czytając Nowy Testament, drodzy braterstwo, możemy zauważyć, że właśnie mniej więcej te dwa kierunki to były kierunki zejścia z drogi poświęcenia przez Utracjuszy Koron. A więc pierwszy kierunek to zaspokajanie pragnień ziemskich. I tutaj Słowo Boże daje nam poważne ostrzeżenia dla takich osób. Te ostrzeżenia, które mówią, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, ale gromadźcie je w niebie. Albo inny werset, który mówi apostoł Paweł, 1 Tymoteusza 6,10, już bardziej dosłownie mówi, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Czyli ten pierwszy kierunek dotyczy tego, żeby nam, czy tym utracuszem chorą właśnie, było dobrze, miło, przyjemnie i dostatnio w życiu. To są działania skierowane na zabieganie o te rzeczy, na ich zdobywanie. Ale jest także drugi kierunek, który obrali członkowie utracuszy koron. A mianowicie zaspokajanie pragnień, czyli takich ambicji religijnych, żeby chęć być jakimś wśród ludu Bożego. Wymyślanie jakichś na przykład swoich nauk po to, żeby zyskać uznanie wśród innych. Żeby może zyskać jakichś uczniów, jakichś zwolenników. Apostoł Paweł mówi i przestrzega, bo to głównie w listach apostoła Pawła zobaczymy ten temat. Przestrzega i mówi tak, już jesteście nasyceni. 1 Koryntian 15,8. Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się. Bez nas staliście się królami i obyście takimi królami byli. A my wespół z wami królowali. Czyli taka tendencja panowania, bycia tymi królami tu i teraz pojawiała się już za czasów apostoła Pawła. Albo 2 Tymoteusz 2,17, gdzie apostoł Paweł również ma te ostre, napominające słowa względem niektórych ludzi. 2 Tymoteusz 2,17, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel, zaraza, gangrena, rak, w zależności od tego, jaki przekład weźmiemy, takie są tłumaczenia tego słowa. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez to podważają wiarę niektórych. A pamiętacie, braterstwo, kto powiedział takie słowa, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan? Czy także przez nas nie przemawia? To powiedziała Maria, siostra Mojżesza. Ty utracjuszy koron. Właśnie to są słowa, które brzmią w ich sercach. Ludzi pragnących uznania u innych. Ale Jakub w tych dwóch zacytowanych wersetach, które wzięliśmy jako podstawę naszych rozważań, mówi nam coś więcej niż tylko wskazuje na rozdwojony umysł jako przyczynę utraty stanowiska w klasie małego statka. On wskazuje w tych wersetach na przyczynę rozdwojonego umysłu. Na końcu naszego wykładu, mam nadzieję, że zdążę, zobaczymy, że dokładnie na taką samą przyczynę rozdwojonego umysłu wskazuje nam nasz Pan. Ale zobaczmy kontekst naszego podstawowego wersetu, Jakub pierwszy rozdział. Jakub pierwszy rozdział. Ten kontekst jest bardzo istotny. Od 5 do 8. Werset 5. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobne jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotany. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy chwiejny jest w całym swoim postępowaniu. Słowa z tego fragmentu, które powinniśmy wyróżnić, to słowa wersetu 6, że człowiek, któremu brakuje mądrości, powinien o nią prosić Boga, tak? Powinien prosić z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobnie jest do tej fali morskiej, która jest raz tu, raz tu, jest przez wiatr miotana, raz w jedną, raz w drugą stronę. Czyli podstawą dwoistego umysłu jest nic innego jak brak wiary. O jaki brak wiary tutaj chodzi? No nie o brak wiary w istnienie Boga, ponieważ ktoś, kto nie wierzy, że Bóg istnieje, nie może być nawet, jak wiemy, usprawiedliwiony z wiary, jako taki traktowany. W tym wersecie oczywiście chodzi o brak wiary w znaczeniu zaufania Bogu, zawierzenia Mu, uznania Jego wielkości i mocy, powierzenia Mu wszystkich swoich spraw i całego swojego życia bez względu na koszty. I tak przykład Kowalskiego dokładnie zatłumaczy. Lecz niech prosi z zaufaniem. Ale jeśli ktoś takiego zaufania nie przejawia, jest mężem dwoistego umysłu. Więc utracjusze koron, co robią? boją się okazać takiej wiary, ponieważ nie ufają Bogu, że Bóg zabezpieczy wszystkie ich potrzeby. A nawet jeśli to zrobi, to nie są do końca pewni, czy to, co Bóg dla nich przygotował, w pełni te potrzeby zaspokoi. W domyśle jakie potrzeby? Potrzeby cielesnego człowieka. Boją się, powątpiewają, ponieważ rezygnacja z samolubstwa i światowości w pewnym momencie swojego życia zaczynają rozpatrywać jako stratę, której nie chcą ponosić. Czyli tak naprawdę czego się boją? Śmierci starej natury. Żydów 2:15 to są słowa, które apostoł Paweł pisze, czego oni tak naprawdę się bali. Żydów 2:15, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Lęku przed jaką śmiercią? No przed śmiercią ciała, tych rzeczy cielesnych, spraw ziemskich, doczesnych, ambicjonalnych. Boją się tej cielesnej, boją się śmierci tej cielesnej części umysłu, ponieważ ta mamona, te wartości, które są dla nich wciąż bardzo cenne, mają dla nich sporą wartość. I tak do końca nie wierzą, nie ufają Bogu, nie okazują tej pełnej wiary, że Bóg da im w zamian coś lepszego. Ten brak wiary oczywiście wyrażają swoimi uczynkami. To nie jest wyrażenie werbalne. To jest język czynów i postaw. To tak jak wspomniane w dniu wczorajszym przez brata Adama temat dotyczący bojaźni i tchórzostwa, tak? Świadczy o braku miłości. Człowiek, który się boi, mówi tak naprawdę: nie kocham cię. Nie mam takiej miłości. Okazując tą postawę, wyraża takie słowo. Tak właśnie rozdwojony umysł, służba dwóm panom świadczy o braku wiary, zaufania Bogu. To takie stwierdzenie, drogie braterstwo, że ja wiem, że ty, panie, się o mnie troszczysz, ale tak na wszelki wypadek ja też się w te sprawy zaangażuję. Ten brak wiary oczywiście wynika, może wynikać tylko z jednej rzeczy. Z braku postępów w rozwoju duchowym, co wpływa na osłabienie ich nowego stworzenia, a wzmocnienie tego starego. A z biegiem czasu ich życia, jak powinno być? Z biegiem czasu powinni systematycznie osłabiać tego starego człowieka, a wzmacniać tego nowego. I też apostoł Paweł mówi dokładnie nam, jak to powinno wyglądać. 2 Koryntian 4:16. Zwróćcie uwagę, drodzy braterstwo, na te słowa. Apostoł Paweł pisze w nich tak: dlatego nie poddajemy się zwątpieniu. Apostoł Paweł ma silną wiarę w Boga i zaufanie do Niego we wszystkich sprawach swojego życia, bez względu na koszty i straty, jakie przyjdzie mu ponieść. I dalej: chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. I tak ten proces powinien wyglądać. Natomiast utracusze koron są jednak trochę związani z tym człowiekiem zewnętrznym, z tym człowiekiem cielesnym. Apostoł Paweł w tych następnych wersetach z tego fragmentu, 17 i 18, mówi, gdzie tkwi tajemnica właśnie takiej drogi. Albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Więc ten ucisk, który ich dotykał, to apostoł Paweł zdawał sobie z tego sprawę, że chociaż cierpi w tym momencie, że chociaż ten ucisk ich dotyka, w ogóle nie tylko jego, ale wszystkich wiernych wieku Ewangelii, to jednak on wpływa na to, że w przyszłości ta chwała będzie wieczna, że oni dostąpią czegoś wyjątkowego. Ale dlaczego tak się dzieje? Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Czyli apostoł Paweł mówi, że tajemnica tego jest w tym, że on patrzy nie na te rzeczy cielesne, nie na te rzeczy doczesne, które są dzisiaj tylko na chwilę i za chwilę już ich nie będzie, tylko patrzy na te rzeczy niewidzialne. Więc wyniszcza w sobie to spojrzenie na rzeczy cielesne. Dlatego to właśnie wcześniejsze zaniedbania w rozwoju duchowym, to patrzenie na rzeczy widzialne, na te korzyści tu i teraz, a nie tam i potem, nierozwinięta wiara, brak pełnego zaufania do Boga przyniosły owoc w postaci wzmocnienia cielesnej części ich umysłu i w ogóle rozwinięcia postawy rozdwojonego umysłu. Spójrzmy na ten drugi fragment apostoła Jakuba, w którym apostoł Jakub rozszerza tę myśl. 4 rozdział Jakuba. Zacznijmy od 1. Werset 1. Skąd pochodzą spory i walki wśród was? Czy nie z waszych namiętności podnoszących bunt w was samych? A przykład ekumeniczny mówi, czy nie z waszych namiętności, które rozbijają was wewnętrznie? Rozbijają dokładnie na dwie części, tworząc dwoisty umysł. Werset 2. Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i walczycie, nie macie, ponieważ nie prosicie, Apostoł Paweł w tym wcześniejszym, apostoł Jakub w tym wcześniejszym fragmencie z pierwszego rozdziału mówi nam, że jeśli komuś brakuje mądrości, to niech prosi o nią Boga. A tutaj mówi, nie macie tej mądrości, bo o nią tak naprawdę nie prosicie. Werset trzeci. Prosicie, a nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, gdyż staracie się jedynie o zaspokajanie waszych namiętności. Czyli nawet wtedy, kiedy prosicie o coś Boga, prosicie o te rzeczy, prosicie o coś Boga, to tak naprawdę te prośby są prośbami waszej cielesnej natury. Prosząc Boga o pewne rzeczy, utracusze koron gdzieś z tyłu głowy odnoszą je tak naprawdę do tej mamony. Nie korzyści duchowe. I teraz mocne słowa wersetu czwartego. O cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? Tak więc, kto chciałby być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Dlaczego apostoł Paweł i apostoł Jakub nazywa ich tutaj cudzołożnikami? Bo cudzołóstwo w Biblii jest symbolem niewierności. W przeciwieństwie do czystości, niewinności i wierności tej prawdziwej oblubienicy. Apostoł Jakub niejako nazywa ich już konkretnie. Nie mówi o nich w kontekście oblubienicy, ale mówi o nich w kontekście tej, która stała się niewierna. Z jakiego powodu? Z powodu wejścia w relacje ze światem. Werset piąty. Albo czy sądzicie, że na próżno pismo mówi zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Więc Bóg chce mieć nie część ich dla siebie. On chce mieć ich tylko dla siebie. I werset ósmy, pominiemy te dwa wersety, szósty i siódmy, werset ósmy. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca ludzi o rozdwojonej duszy. Widzimy, że przez taką postawę oni się od Boga oddalili. I jedynym sposobem odzyskania łaski Bożej jest ponowne zbliżenie się do Boga przez pokutę i oczyszczenie. Jest tutaj też pokazana możliwość powrotu do Boga w przeciwieństwie do tych, którzy nie są w stanie już do Niego wrócić. Dlaczego? Bo nie są w stanie już pokutować. Przy tej okazji, drodzy braterstwo, można zauważyć, że charakter nie jest rzeczą niezniszczalną. Charakter można trwale uszkodzić i dojść do stanu, w którym nie ma możliwości jego naprawy. To, że grzech trwale uszkadza charakter, możemy zauważyć na przykładzie członków, które śmierci. Ludzie, którzy w wyniku grzechu doprowadzili się do stanu braku chęci do pokuty. Człowiek, który trwale uszkodził swój charakter, zniszczył ten charakter, nie jest w stanie już pokutować. Jego charakter jest całkowicie zniszczony i co najgorsze, nie można go już naprawić. Tu jeszcze, drodzy braterstwo, oczywiście należy dodać, że im większa świadomość i dobrowolność w popełnianych grzechach, tym większe spustoszenie taki grzech robi w naszym charakterze. Stąd możemy zrozumieć, dlaczego po przekroczeniu pewnej granicy członkowie maluczkiego statka, stając się członkami utracuszy koron, nie byli w stanie wrócić z powrotem do tej swojej klasy. Dlaczego? Ponieważ postawa, jakiej się dopuszczali, postawa dwoistego umysłu na tyle trwale musiała uszkodzić ich charakter, że nie byli w stanie sprostać wysokim wymaganiom poziomu charakteru, jakiego Bóg wymagał od wiernych w wieku Ewangelii. Tu przypominają się również zdanie, które słyszałem w jednym wykładzie i które chciałbym tutaj zacytować. Dobrowolny grzech, któremu sfolgujesz, będzie z tobą dłużej niż myślisz. Zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś pójść i zapłacisz za niego cenę większą niż sobie wyobrażasz. Grzech, któremu sfolgujesz, będzie z tobą dłużej niż myślisz. Zaprowadzi cię dalej niż chciałbyś pójść i zapłacisz za niego cenę większą niż sobie wyobrażasz. To, co jeszcze jest charakterystyczne w postawie utracuszy koron, to właśnie odrzucanie prawdy w większym lub mniejszym stopniu. I przykładem tutaj jest właśnie ten Hymeneus i Filetos, który już czytaliśmy werset, który o nich mówi, którzy wprowadzając swoje nauki, odprowadzali braci z drogi prawdy. Sami tą drogę oczywiście opuściwszy. Ale również psalm 107, to jest psalm, który bardzo dużo miejsca poświęca klasie utracuszy koron, gdzie pokazuje ich postawę. I w tym psalmie 107 również możemy zauważyć, jakie zjawiska w ich umyśle i sercu zachodziły. Prorocze słowa wskazujące na postawę klasy utracuszy koron. Psalm 107, wersety 10, 11, 18. Werset 10-11. Siedzieli w ciemności i mroku śmierci, spętani nędzą i żelazem, bo zlekceważyli przykazania Boże, a pogardzili nakazami Najwyższego. Werset 18. Wszelkie jedzenie im obrzydło i dochodzili już do bram śmierci. Siedzieli w ciemności, czyli w błędzie, w postawie, którą zajmowali, która była przeciwna prawdzie. W cieniu, czyli mroku śmierci, czyli w niebezpieczeństwie, no nie śmierci Adamowej, tylko śmierci wtórej. To nie była jeszcze wtóra śmierć, ale jej cień już pojawiał się na ich drodze. Spętani nędzą, czyli pokusami szatańskimi i żelazem, czyli silnymi związkami samolubstwa, światowości i niejednokrotnie grzechu. To żelazo pokazuje, jak silne były te związki. Dlaczego? Z jakiego powodu tak było? Bo zlekceważyli przykazania Boże, a pogardzili nakazami Najwyższego. Nie wykorzystali tych rzeczy dla swojego rozwoju duchowego. Jedzenie im obrzydło, werset 18, tak jak manna obrzydła Izraelitom, tak im obrzydła prawda. A zajmując taką postawę, zbliżali się, jak pisze Dawid, do bram, również w domyśle wtórej śmierci. Jakie zjawisko względem ich zajmuje Bóg? Zanim sobie odpowiemy na to pytanie, to dwa słowa na temat tego, czym wyróżnia się okres wieku Ewangelii. Wiek Ewangelii był szczególnym okresem czasu. Okresem czasu, gdzie poświęcenie wieku Ewangelii wiązało się ze spłodzeniem z ducha i musiało być zrealizowane w czasie życia danej jednostki na ziemi. Mówimy, że był to okres, kiedy poświęceni stawali na próbie do życia. Nie było takiej perspektywy, jaką dzisiaj mamy my, a mianowicie restytucja. Co niektórym może dawać pewnego rodzaju ukojenie, że jak ci się dzisiaj nie uda w twoim poświęceniu, to nie martw się. Bóg wzbudzi cię w warunkach lepszych dla ciebie niż obecnie. Pytanie, czy dla tracących poświęcenie dzisiaj będą to na pewno lepsze warunki? Więc istotą poświęcenia w tamtym czasie, w wieku Ewangelii, było zwyciężyć w swoim poświęceniu, zanim umrzesz. Co było równoznaczne z doprowadzeniem swojego charakteru do doskonałości przed swoją śmiercią. Bóg zatem musiał niejako zdążyć z tym procesem w trakcie ich życia. W przeciwnym wypadku poszliby na wtórą śmierć. Brak doskonałego charakteru w momencie śmierci był równoznaczny z wieczną śmiercią. Tak więc Bóg nie może robić nic innego, jak próbować zawracać ich z tej drogi, zanim będzie za późno. Więc co robi? Zdecydowanie przeciwstawia się ich działaniu. To, co jeszcze robi, to posyła im różnego rodzaju pouczenia, surowe słowa, nagany, napomnienia do pokuty, zachęca ich do odnowienia swojego poświęcenia. Próbuje w jakiś sposób zmienić ten kierunek ich życia. Stwarza w ich życiu opatrznościowe sytuacje, poprzez które blokuje zapędy ich cielesnego umysłu do realizacji swoich pragnień. Co więcej, odwołuje się do tej dobrej części ich umysłu, żeby wzięła to wszystko w kontrolę, żeby zaczęła umartwiać tą część cielesną. Jednak to, co ostatecznie doprowadziło do oczekiwanych przez Boga rezultatów, choć też, jak wiemy, nie we wszystkich przypadkach, to bardzo srogie doświadczenia, które miały na celu pełne wyzwolenie ich nowego stworzenia z niewoli, do której doprowadziła ich niewierność. Te srogie doświadczenia Biblia nazywa oddaniem szatanowi w celu zniszczenia ciała. I dwa wersety są w Biblii, w Nowym Testamencie, konkretnie w listach apostoła Pawła, które używają tego zwrotu. Pierwszy werset to jest werset zapisany w 1 Koryntian 5:5. 1 Koryntian 5:5 to werset, który używa takiego zwrotu. I brzmi tak. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. Tutaj mamy opisaną sytuację grzechów wszeteczeństwa w zborze w Koryncie. Kiedy apostoł Paweł mówi właśnie o tym człowieku, który dopuścił się do tego wszeteczeństwa, to właśnie względem niego używa tego zwrotu, żeby oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała po to, żeby uratować jego nowe stworzenie. I 1 Tymoteusz 1:19-20. 1 Tymoteusz 1 rozdział 19:20 to również werset, w którym zawarte są podobne słowa. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz, może ten sam, o którym apostoł Paweł pisał wcześniej, ale też Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Jak można zauważyć również tych dwóch fragmentów, że to są te dwa kierunki, które obrali utracivsze koron. Pierwszy dotyczy niemoralności, niemoralnego postępowania, czyli tych spraw związanych z ciałem. Natomiast ten drugi fragment, o którym tutaj, w którym apostoł Paweł tutaj mówi, to jest fragment, który dotyczy realizacji ambicji religijnych, tych duchowych, tych chęci zwrócenia na siebie uwagi. Jak zobaczymy za chwilę, to na podstawie obrazu kozła Azazela, że oddanie szatanowi na zatracenie polegało między nie tylko na daniu im bardzo srogich doświadczeń, ale również na pozbawieniu ich społeczności z wiernymi wieku Ewangelii, ale również pozbawieniu społeczności z Bogiem. Psalm 107, 12. To jest kolejny fragment, kolejny werset z tego psalmu 107, który mówi nam o członkach klasy utracjuszy koron. Ci, których skruszył serca cierpieniem, którzy padają, a nie ma przy nich nikogo. Czyli dopiero szczególnym cierpieniem Bóg skruszył ich serca. Ale w tym cierpieniu nie ma przy nich nikogo. Nikogo, czyli ani Boga, ani kapłanów. Ponieważ Bóg cofa te ograniczenia. Cofa swoją opatrznościową ochronę nad nimi. Cofa blokady, jakie stawia na ich drodze i daje im wolność. Psalm 106,15 o tym mówi w tłumaczeniu brata Johnsona. Dał im, o co prosili, lecz chudością napełnił ich duszę. O co prosili, czego pragnęli, rzeczy związanych z realizacją swoich pragnień samolubnych i światowych, zarówno tych ziemskich, jak i tych religijnych. Efektem czego było chudość, duchowe ubóstwo. Gubi ich dwoisty umysł. Nie są zabezpieczeni przed takimi doświadczeniami, ponieważ wtedy, kiedy mieli czas na rozwój, na zdobywanie prawdy i przede wszystkim praktykowanie tej prawdy, rozwijanie, żeby ta prawda miała wpływ na ich życie, na ich serce, oni są zajęci służeniu temu drugiemu Panu. Głos, który mieli słyszeć, o którym mówi Izaja, że twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić, nie brzmi w ich życiu. Ponieważ nie wykorzystali możliwości, żeby się nim napełnić. I wspomniany już tutaj obraz ze Starego Testamentu kozła Azazela. Jeden z pięknych typów pokazujących postępowanie klasy utracjuszy koron, jak również postawę Boga względem nich, jest dzień pojednania. Nie będziemy tego fragmentu całego czytać, ale zdaję sprawę, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, znamy dobrze trzecią Mojżeszową, 16 rozdział, gdzie ten dzień pojednania jest dokładnie opisany. W tym rozdziale widzimy, w jaki sposób on wyglądał, że najwyższy kapłan ofiaruje cielca na ofiarę. I ta ofiara cielca słusznie reprezentuje nam ofiarę naszego Pana. Ale oprócz cielca składane są również dwa kozły, z których jeden kozioł jest kozłem dla Pana, a drugi dla Azazela. Dwa identyczne, niczym nie różniące się kozły, z których dopiero przez losowanie jeden miał być ofiarowany dla Pana, a drugi dla Azazela. Oba kozły były zdrowe, bez skazy i całkowicie podobne do siebie. Każdy z nich miał równe szanse, żeby stać się kozłem, który zostanie złożony w ofierze dla Pana, albo kozłem, który zostanie złożony w ofierze dla Azazela. To wskazuje na to, że to nie Bóg decyduje o tym, czy ktoś ma zostać i ma być wierny w klasie małego stadka, czy ktoś ma utracić tą koronę i stracić stanowisko w klasie małego stadka. Ale to ten los, ta ich postawa, to życie o tym właśnie zadecydowało. Chyba nie trudno zauważyć, że w tym obrazie te dwa kozły reprezentują nam człowieczeństwo dwóch klas ludu Bożego, z których jedna z tych klas składa w swoim życiu ofiarę dla Pana, a druga dla Azazela, czyli dla szatana. Powróz, którym ten kozioł jest przywiązany do drzwi świątnicy, to oczywiście nic innego jak związki poświęcenia, wynikające ze Słowa Bożego i boskich opatrzności, które w pewnym momencie ich życia hamują ich działania tego cielesnego umysłu. Ale później kozioł jest odwiązywany przez najwyższego kapłana i oddawany w ręce człowieka na to obranego. Co to oznacza? Że to człowieczeństwo, ta ludzka natura utracjuszy koron jest przez arcykapłana świata odciągana od ofiarowania na ołtarzu ich wysiłków postępowania według własnej woli, według woli ich dwoistego umysłu i oddana człowiekowi na to przeznaczonemu, czyli pewnym nieprzyjaznym warunkom, może nawet pewnym nieprzyjaznym osobom w celu zniszczenia ich cielesnej natury. Wypuszczenie kozła Azazela na pustynię daje mu wolność. Wolność w czynieniu wszystkiego, co podpowiadał im ich dwoisty umysł. kozioł opuszcza przybytek. Czyli dla dobrego celu Bóg pozwala im odejść. Opuścić to miejsce, z którym mieli społeczność nie tylko z wiernymi, relacje duchowe z wiernymi w wieku Ewangelii, ale również z nim samym. Bóg pozwala im odejść, ponieważ po pewnym czasie apelowania do nich i przedstawienia przeszkód na ich drodze widzi, że nie dają one rezultatu, więc wycofuje się po to, żeby tej wolności zakosztowali. Dał im to, o co prosili. Wypuszcza kozła na wolność, co jak się później okazuje, przynosi gorzkie owoce. Taka postawa daje im doświadczenia trudniejsze niż się spodziewali, ponieważ diabeł, szatan, mając ich w ich rękach, próbuje ich zniszczyć. I tak naprawdę doprowadziłby do ich zniszczenia. Gdyby nie łaska Boża. Dzięki łasce Bożej szatan tak naprawdę doprowadza do zniszczenia tej cielesnej części ich umysłu. To jest właśnie oddanie szatanowi na zatracenie ciała. Ostatecznie widzimy, że ten grzech, sfolgowany grzech, którego się dopuścili, zaprowadził ich dalej niż chcieli pójść. I zapłacili za niego cenę większą niż sobie wyobrażali. Ale te doświadczenia miały być punktem zwrotnym w ich życiu, kiedy mają wyciągać lekcje z popełnionych błędów. Uczą się, że nie warto łamać boskich zasad i że służba dwom panom to przejaw niewierności i braku wiary. Dlatego jak mówi 19 werset z tego 107 psalmu, wołali wtedy do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z ich utrapienia. A teraz, drodzy braterstwo, lekcja dla nas. Czy zagrożenia dwoistego umysłu mogą nas dzisiaj dotyczyć? Czy warto się nad tym tematem zastanowić? Czy warto się nad nim pochylić? Jak myślicie? Ja myślę, że warto. Z dwóch powodów. Po pierwsze, stawka jest wysoka. Cena, jaką utracjusze koron zapłacili za postawę dwoistego umysłu, była bardzo wysoka. Utrata stanowiska w klasie, do której zostali powołani. W przypadku poświęcających się obecnie nie może być inaczej. I ta sytuacja, którą opisaliśmy, ta postawa dwoistego umysłu i to wszystko, co się z nimi działo, o której Biblia w tak wielu miejscach mówi, ponieważ typów na utracjuszy koron jest naprawdę wiele. Ja tu część już ominąłem, bo wiem, że już nie ma czasu na to, żeby je rozważać, ale czy ta sytuacja opisana w Biblii, te silnie strefujące wersety, dotyczą niewielkiej grupy ludzi, jakichś może jednostek? Jak dobrze wiecie, braterstwo, zdecydowanej większości. To było wielkie grono osób. Tak naprawdę postawa dwoistego umysłu dotyczy zdecydowanej większości poświęcających się wieku Ewangelii. To samo możemy przeczytać w kontekście wieku żydowskiego. Czy apostoł Paweł w 1 Koryntian 10:5 nie pisze, że większości z nich nie upodobało sobie Bóg? A więc jest o co walczyć. I te myśli są szokujące. Dla mnie to są szokujące myśli. Nie wiem, czy dla was tak samo. To, o czym mówimy, oczywiście, że braterstwo, to już historia. Pewnie nikt z utracjuszy koron obecnie już nie żałuje i nie martwi się, że był kiedyś w klasie małego statka i utracił to stanowisko, bo ich bieg już się zakończył. Ostatecznie stracili tą koronę, więc nie zasiedli na tronach, ale stanęli przed tym tronem, z palmami w rękach przed tronem i barankiem. Ich bieg się zakończył, ale nasz bieg jeszcze trwa. Jedno jest pewne, że jeśli jesteśmy wierni Bogu we wszystkim, to nigdy nie będziemy mieli problemu z tymi rzeczami. Ale mając te dwa punkty na uwadze, że warto o to powalczyć, bo jeśli nie, to można zapłacić za to wysoką cenę i że tak naprawdę okazuje się, że większość z poświęcających się w wieku Ewangelii to byli utracjusze koron, to myślę, że warto sobie zadać pytanie, ja sobie takie pytanie zadaję i myślę, że każdy poświęcony przynajmniej raz na jakiś czas takie pytanie sobie powinien zadać, gdzie ja jestem na tej drodze. Czy blisko mi do tej postawy dwoistego umysłu? A jeszcze lepiej zadać to pytanie Bogu. Psalm 139:23. Tutaj Dawid zadaje takie pytanie Bogu. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Skąd taka modlitwa? Stąd, że szatan jest sprytny. I działa w sposób subtelny. Jest twoim przyjacielem. działa w sposób dla ciebie może nawet niezauważalny. I może dojść do takiej sytuacji, jak mówi Salomon, że niejedna droga człowiekowi wydaje się prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Albo przy powieści 30-20, również ciekawy werset, jest pokolenie, grupa ludzi, która sądzi, że jest czyste, ale jeszcze nie pozbyło się brudów. To właśnie udrazusze Koran, które uważają, że są czyści. Szatan w taki sposób zaślepia, żeby dla nich samych ta sprawa nie była widoczna. Że tak może być, drodzy braterstwo, że to przekroczenie tej cienkiej granicy, przejścia z tej walki między starym a nowym człowiekiem do stanu, kiedy stajemy się może ludźmi dwoistego umysłu, nie jest takie trudne, to zwróćmy uwagę jeszcze krótko na Ewangelię Mateusza, 6 rozdział. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział będzie nam bliższa niż historia utracuszy koron. W tym rozdziale nasz Pan cały czas pokazuje różnicę między ziemskimi a niebiańskimi rzeczami, czyli między tymi ziemskimi a duchowymi. Mówi o Królestwie Bożym tym w przyszłości i mówi o tym ziemskim, które tutaj jest obecne. I to, co nasz Pan chce nam pokazać, to fakt, że nie możesz skoncentrować się na obu tych królestwach naraz. Możesz skoncentrować się tylko na jednym z nich. Czyli nie może być sytuacji w takiej, w której gromadzisz skarby i dobra tego świata, a jednocześnie jesteś równie dobrze zaangażowany w sprawy duchowe. Kiedy nasz Pan mówi o tym, żeby się nie martwić, bo to jest właśnie ten fragment, kiedy mówi nie martwić się o to, co będziecie jeść, co będziecie pić i tak dalej, to nasz Pan, kiedy mówi, żeby się nie martwić, to ma na myśli sytuację, kiedy koncentrujemy się na rzeczach ziemskich czy na rzeczach duchowych. No, zdecydowanie na rzeczach ziemskich. Miał na myśli sytuację zbytniej przesadnej troski o te rzeczy, zbytniego zabiegania o rzeczy ziemskie. Nasz Pan nie ma na myśli, mówiąc te słowa, rzeczy duchowych, bo nasz Pan chce, żebyśmy wręcz może właśnie tak byli, zamartwiali się o te rzeczy, żebyśmy o te sprawy zabiegali, żebyśmy o nie walczyli, żebyśmy podchodzili do nich z troską, może nawet i przesadnie. I dlatego mówi nam o ptakach, o kwiatach. Bóg karmi te ptaki, Bóg przyodziewa kwiaty. Czy o was nie zadba? Czy o was się nie zatroszczy? I potem w wersecie 30 mówi znaczące słowa. Jeśli więc Bóg tak te ptaki karmi i tak przyodziewa tą trawę polną, to czy niedaleko więcej was, o mało wierni? Zwróciliście uwagę, drodzy braterstwo, na końcówkę? Mało wierni, ludzie małej wiary. Dokładnie to było przyczyną dwoistości umysłu członków wielkiej kompanii. Ludzie małej wiary w to, że Bóg zaspokoi ich potrzeby duchowe i doczesne. Nasz Pan mówi, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być brak zaufania, brak wiary, związany z utratą rzeczy, z którymi nasze serce nie powinno być związane. I oczywiście ktoś tutaj może powiedzieć, że przecież ja ufam Bogu, tylko też się martwię. Ale nasz Pan wyraźnie zarysowuje tę różnicę. To są dwa różne światy. Albo zabiegasz o dobra tego świata, albo ufasz Bogu. Z drugiej strony to nie jest prośba naszego Pana na zasadzie spróbuj nie myśleć o tych rzeczach, spróbuj się nimi nie martwić. Może ci się uda, jak ci się nie uda, to trudno. To jest pewnego rodzaju polecenie. Polecenie, aby na tyle silnie związać się z sprawami duchowymi, na tyle mocno wzmocnić swoją wiarę i uzyskać taki poziom wiary, aby te sprawy doczesne nigdy nie przybrały w naszym życiu wartości mamony, rzeczy, o które ty chcesz zabiegać. Ale nie tylko, jak powiedzieliśmy sobie, rzeczy materialne tutaj wchodzą w grę, ale może takie właśnie uznanie u ludzi, uznanie u braci. Te rzeczy też nie powinny mieć dla ciebie znaczenia. To czy cię poważają, to czy tobą może pogardzają, może cię obmawiają, a może cię nienawidzą. Nie patrz na to. Silną, niezruszoną wiarą skoncentruj się na jednej rzeczy. Dlatego na samym początku nasz Pan mówi tak. Powiadam wam, nie troszczcie się o życie swoje. Z jakiego powodu nasz Pan mówi, żeby się nie troszczyć o swoje życie? Z tego powodu, że nie możesz służyć dwom Panom. Ponieważ nie możemy koncentrować się z jednakowym zaangażowaniem na rzeczach duchowych i na rzeczach ziemskich. I to jest właśnie, drodzy braterstwo, ta sytuacja. Ta subtelna różnica, kiedy szatan w sposób dla nas może nawet czasami niedostrzegalny, drobnymi kroczkami, doprowadza nas do tej granicy i przeciąga przez tą cienką linię właściwej troski o życie swoje, o życie swojej rodziny, może o życie bliskich, do postawy, w której zdobywanie tych rzeczy staje się jednym z naszych celów. A zarówno w sprawach religijnych tak samo to wygląda. Ja z uwagi na brak czasu i na to, że przykładów związanych z prawami religijnymi, w jaki sposób szatan pomaga pewnym osobom przejść tą cienką granicę w sprawach religijnych, ambicjonalnych, chęci bycia kimś wśród ludu Bożego, to ja już nie będę tutaj tego mówił, bo myślę, że tych przykładów tutaj już było bardzo dużo podanych. Ogólnie można powiedzieć, że nie można służyć złym panom, nie można służyć prawdzie i błędowi, nie można służyć sprawiedliwości i niesprawiedliwości, nieprawości. Nie można służyć też ani Bogu i sobie jednocześnie. I chciałbym zakończyć ten wykład wersetem 22 z tego 6 rozdziału Ewangelii Mateusza, ponieważ to jest bardzo ciekawy werset. Bardzo ciekawe stwierdzenie mamy zawarte właśnie w tym wersecie 22. Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko będzie zdrowe, całe twoje ciało będzie jasne. Ja wiem, że ten temat kiedyś mówił brat Adam Urban w swoim wykładzie, ja nie będę tutaj tego powtarzał i zupełnie nie o to mi chodzi. Chciałbym powiedzieć o czymś jeszcze, a mianowicie, że słowo przetłumaczone tutaj na zdrowe oko pochodzi z greckiego słowa haplos. Co dosłownie oznacza, wiecie bratesko, co oznacza słowo haplos? Pojedyncze. W przeciwieństwie do diplos, podwójne. Tłumacze najczęściej oddali to słowo zdrowe, czyste, szczere, żeby to oko było takie zdrowe, czyste, szczere, ale to nie jest podstawowe znaczenie tego słowa. I dopiero Biblia Króla Jakuba oddaje ten werset poprawnie. A mianowicie, czyli może tak w pełnym znaczeniu, w kontekście słów naszego Pana, kiedy twoje oko będzie pojedyncze? Wtedy, kiedy twoje oko będzie pojedyncze, całe twoje ciało będzie jasne. Czyli co nasz Pan ma tutaj na myśli? Jaką lekcję chce nam przekazać? Że jeśli twoje oko będzie pojedyncze, czyli będzie skupione na jednej rzeczy, patrzące na jedną rzecz, coś w przeciwieństwo patrzenia na dwie rzeczy jednocześnie, próba służenia dwom panom, twoje oko będzie zdrowe, jeśli będzie skupione na jednej rzeczy, na jednym celu. Wtedy całe twoje ciało, twoje życie duchowe będzie jasne. I kończąc, drodzy bracia, życzę wam, aby wasze życie było skupione na tym jednym celu. Bez strachu przed śmiercią cielesnej natury, cokolwiek w naszych sercach się za tym kryje. Niech wasze duchowe oko będzie pojedyncze, bo tylko w ten sposób możemy osiągnąć zwycięstwo w klasie, do której Bóg nas zaprosił. Muszę wam powiedzieć, że sam również pilnie się o to staram. Dziękuję za uwagę.